Siewcy i żniwiarze, część druga. Tą pierwszą usługę i dzisiejszą opierałem w głównej mierze na fragmencie z Ewangelii Jana z 4 rozdziału. To jest sytuacja, gdy Pan Jezus z Judei, z Jerozolimy wracał do Galilei i mówi nam Boże Słowo, że musiał przejść przez Samarię. Było to południe, bardzo ciepło, usiadł przy studni. W tym czasie przyszła tam kobieta z miasta samarytańskiego, Sychar. Zaczęli rozmawiać. Dzięki tej rozmowie jej życie przez Jezusa Chrystusa, przez Ducha Świętego zostało dotknięte, przemienione i ona poszła do miasteczka, aby opowiedzieć o tym, że spotkała Mesjasza, Jezusa Chrystusa. Ale zanim poszła, wrócili uczniowie, którzy w międzyczasie poszli do tego miasteczka, aby nakupić żywności. Kiedy wrócili, byli zdziwieni, że Pan Jezus rozmawia z kobietą, a oni, kiedy wrócili, przypomnę ten fragment, to jest 4 rozdział od 31 wiersza, prosili Jezusa: nauczycielu, zjedz coś. On im jednak odpowiedział: ja mam do jedzenia pokarm, którego wy nie znacie. Uczniowie pytali więc siebie nawzajem, czy ktoś mu przyniósł coś do jedzenia? Wtedy Jezus powiedział: moim pokarmem jest wypełnienie woli tego, który mnie posłał i dokonanie jego dzieła. I jeszcze kilka myśli z tej poprzedniej usługi. Życie i służba Jezusa na ziemi, wykonywanie woli Ojca w niebie i dokonanie Jego dzieła było ściśle powiązane, wynikało z prowadzenia życia w mocy Ducha Świętego i ścisłej relacji z Jego Ojcem w niebie. Podobnie, drodzy bracia, drogie siostry, nasze życie i służba, codzienne chodzenie według Bożej woli i dokonanie tego, co Bóg zamierzył dla naszego życia tu na ziemi, zależy, jest ściśle powiązane z chodzeniem w mocy i mądrości Ducha Świętego, napełnieniem i karmieniem się Bożym Słowem, czyli troszczeniem się o bliską relację z Ojcem Niebieskim, Synem Jezusem i Duchem Świętym i rozwijanie tej relacji. Drodzy bracia i siostry, drodzy przyjaciele, fundamentalna sprawa, kwestia dla naszego duchowego życia. Dbanie o relacje z Jezusem, z Duchem Świętym i rozwijanie jej. Przez to poznajemy Go coraz bardziej i coraz bardziej jesteśmy poznani przez Niego, chociaż On wszystko o nas wie. I dalej, wracając do tego fragmentu z Ewangelii Jana, w wierszu 35 i dalej Pan Jezus mówi: czy wy sami nie mówicie, czyli jakby przechodzi do kolejnego tematu, pozornie może się wydawać, że niezwiązanego z tym pierwszym, jednak bardzo jest związany i wynika z niego. Czy wy sami nie mówicie, jeszcze 4 miesiące do żniw? Otóż posłuchajcie, podnieście swoje oczy i przyjrzyjcie się polom, są już dojrzałe. Już żniwiarz odbiera zapłatę i zbiera plon na życie wieczne, aby siewca cieszył się razem ze żniwiarzem. Tak właśnie sprawdza się przysłowie. Jeden sieje, a drugi żnie. Ja was posłałem, abyście żeli to, nad czym się nie trudziliście. Inni wykonali ciężką pracę, a wy korzystacie z ich trudu. Inni wykonali ciężką pracę, a wy korzystacie z ich trudu. Tak więc Pan Jezus, jakby przechodząc do tego kolejnego tematu, mówi do uczniów: podnieście swoje oczy, spójrzcie, pola są dojrzałe. Czyli, że jest wiele ludzi, którzy, gdy zostanie zasiane w nich ziarno dobrej nowiny o Jezusie Chrystusie, opamiętają się i uwierzą w Niego, czyli zostaną zbawieni. I dalej Pan Jezus mówi, że są tacy, którzy sieją, są tacy, którzy żną, zbierają. Jedni są siewcami, a drudzy żniwiarzami. Bywa, że niektórzy są i siewcami, i żniwiarzami. I gdzieś w tym gronie, drodzy bracia, drogie siostry, jest każdy z nas, zbawionych przez Jezusa Chrystusa. Amen. W tym dość szerokim, rozległym temacie chciałbym poruszyć dwie kwestie. Dwie kwestie. Po pierwsze, bycia świadkiem. Bycia świadkiem, i tu przeczytam fragment z Dziejów, czy werset z Dziejów Apostolskich, pierwszy rozdział, ósmy wiersz, słowa Jezusa do uczniów krótko przed Jego wstąpieniem do nieba. Otrzymacie moc Ducha Świętego, kiedy na was wstąpi, i będziecie mi świadkami tu w Jerozolimie, w całej Judei, w Samarii i aż po krańce ziemi. I druga kwestia to posiadanie skarbca. I tu przeczytam z kolei z Ewangelii Łukasza, z 6 rozdziału, od 43 wiersza do 45. Jezus mówi tak: nie ma bowiem drzewa dobrego, które rodziłoby niedobre owoce, ani drzewa niedobrego, które rodziłoby dobre. Każde drzewo poznaje się po jego owocu. Ścierni przecież nie zrywa się fig, ani z krzewu jeżyn, winogron. Człowiek dobry z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro, a niegodziwy ze złego wydobywa zło, gdyż z obfitości serca mówią jego usta. Więc najpierw o byciu świadkiem. Świadek według definicji słownika języka polskiego, PWN, to są państwowe wydawnictwa naukowe, ta definicja brzmi tak: osoba obecna przy danym wydarzeniu, która może o nim opowiedzieć, lub osoba wezwana przed sąd do złożenia zeznań. Czyli taka osoba jest głównie świadkiem tego, co się wydarzyło nie w niej, w jej wnętrzu, a w sferze materialnej, fizycznej, widzialnej rzeczywistości. Często są to sytuacje, kiedy ma miejsce jakiś wypadek drogowy, ktoś akurat jest w tym miejscu i później mówi swoim bliskim, znajomym, jak to było, albo zostaje wezwany do sądu, aby złożył zeznanie, opowiedział, jak to dokładnie było. Czasem ktoś jest świadkiem jakiegoś wybryku chuligańskiego, ktoś inny jeszcze jakiejś katastrofy. Czasem czytamy, że gdzieś się ziemia zapadła. Ktoś był blisko, mówił, wow, gdybyś to widział, co to się stało. Nawet tam jakiś samochód był i wpadł do tej dziury. Natomiast dzisiaj, drodzy bracia i siostry, mówiąc o świadku, chciałbym powiedzieć, zwrócić uwagę, naszą uwagę, na taki aspekt bycia świadkiem Pana Jezusa Chrystusa, gdzie to, co w naszym wnętrzu, w naszym duchu, w naszej duszy determinuje, decyduje o tym, co na zewnątrz. Czyli ostatecznie w sferze widzialnej, słyszalnej. Dlatego to, o czym mówiłem w poprzedniej usłudze, jest tak ważne, tak pierwotne do tego, o czym dzisiaj nasze wnętrze, ten stan, nasza relacja, stan relacji z Ojcem, Synem i Duchem Świętym. Jezus, mówiąc najpierw o spożywaniu duchowego pokarmu, połączył to z sianiem ziarna dobrej nowiny i zbieraniem plonów tego zasiewu. Wierzący jest świadkiem Jezusa Chrystusa, swego wnętrza na zewnątrz. Oczywiście czasem jesteśmy, czy często, czasem różnie to jest, świadkami jakiejś sytuacji, gdzie Bóg działa w jakiś bardzo konkretny sposób. Kogoś, kto został uzdrowiony, my znamy bardzo dobrze tą osobę, może jest naszym krewnym, bliskim, może to trwało jakiś czas i nagle wszystko przez to Boże uzdrowienie się zmieniło. Ale dzisiaj szczególnie, ponieważ uważam, że jest to fundamentalne, że jest to bardzo ważne, chciałbym właśnie powiedzieć o tym z wewnątrz na zewnątrz. Czyli świadkiem z duchowej rzeczywistości, która ma miejsce w Nim, w Tobie, we mnie, w Jego sercu i ma decydujący wpływ na Niego, na Jego życie, co myśli, jak żyje, jak się zachowuje, co robi, czego nie robi, co mówi, czego nie mówi. I to wszystko jest komunikowane ludziom wokół Niego, ludziom wokół nas. Czy sobie z tego zdajemy sprawę, czy nie zdajemy, czy chcemy, czy nie chcemy, czy coś robimy intencjonalnie, czy nie, to jest komunikowane. Może często, drodzy bracia i siostry, nie zdajemy sobie sprawy, że mocno jest to komunikowane językiem niewerbalnym. I myślę, że także często nie zdajemy sobie sprawy, jak język niewerbalny mocno przemawia. Gdzie takim dobrym przykładem jest mąż i żona, a szczególnie żona, jeśli chodzi o męża. Posłużę się tu takim moim przykładem. Rzadko nam się to zdarza, bardzo rzadko, ale czasem się zdarza, że coś tam jest, jakaś różnica zdań poważniejsza i ja jestem jakiś niezadowolony, ale sobie myślę, a nie będę robił afery, nic nie mówię. Staram się wyglądać normalnie. Siedzę gdzieś w pokoju, żona wchodzi i pyta się mnie, co się stało? No jak co się stało? Skąd ona wie, że się coś stało? Że jestem niezadowolony? No właśnie, znam je na tyle, że tylko popatrzy na mnie i wie, że coś się stało. Może tego by nie zauważył ktoś, kto nie jest tak blisko mnie, ale wiecie, ten język niewerbalny, nasze gesty, nasze oczy, czy są przygaszone, czy w nich jest beznadzieja, czy się świecą radością, nasza twarz, nasza mimika, to wszystko coś mówi. I bywa też tak, kiedy przez chwilę się zastanowimy, że z kimś rozmawiamy, on nam mówi jedno, a my albo sobie mówimy, albo do kogoś obok, wiesz co? On mówi tak, zrobię, a my od razu, wiesz co, on tego nie zrobi, bo już widzimy po tym języku niewerbalnym, że tak będzie. Wiecie, i to jest bardzo mocno związane, czy nierozerwalnie związane z naszym wnętrzem, z tym, co przeżywamy, co myślimy i nawet jeszcze nie wypowiemy jakiegoś słowa, a już idzie pewien komunikat, który zawiera pewną treść. Tak więc, drodzy bracia i siostry, właśnie w tym wszystkim, o czym przed chwilą powiedziałem, jesteśmy mniej lub bardziej świadkami Pana Jezusa Chrystusa jako ludzie wierzący. Dlatego tak ważnym jest nasz duchowy stan, nasza duchowa kondycja. To, co z nas emanuje, promieniuje, wypływa w różnej formie. I dlatego też Jezus w Ewangelii Łukasza, tym 6 rozdziale, który przed chwilą przeczytałem, mówi o skarbcu serca człowieka, czyli o miejscu w jego wnętrzu, gdzie trzyma swoje skarby. Cenne, najcenniejsze rzeczy. Sam skarbiec człowieku jest skarbem, jest czymś bardzo cennym, bo w przypowieściach Salomona 4,23 czytamy: czujniej niż wszystkiego innego strzeż swego serca, bo z niego tryska źródło życia. Jezus mówi, że dobry człowiek z dobrego skarbca wydobywa dobre rzeczy. Gdy Jezus mówi w tym miejscu o dobrym człowieku, z dobrym skarbcem, to mówi o człowieku zbawionym, odrodzonym z Bożego Ducha. Taki człowiek w Chrystusie jest nowym w swoim wnętrzu. Kto jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Pisze apostoł Paweł w 2 liście do Koryntian, 5 rozdział, 17 wiersz. Dlatego możemy tak uważać, bo z kolei w Ewangelii Mateusza 7 rozdziale, 11 wierszu Jezus mówił: jeśli tedy wy, będąc złymi, potraficie dawać dobre dary dzieciom swoim. Czyli z Bożej perspektywy każdy człowiek nieodrodzony duchowo, niezbawiony, jest złym, albo mówiąc inaczej, grzesznym. List do Rzymian: wszyscy zgrzeszyli i nie dostaje im chwały Bożej. A do bogatego młodzieńca Pan Jezus powiedział: dlaczego nazywasz mnie dobrym? Nikt nie jest dobrym, tylko jeden Bóg. I ci, którzy z Boga się narodzili i stali do Niego podobni. I dalej Pan Jezus tam w tym fragmencie mówi, że człowiek zły też ma skarbiec. Jednak to jest zły skarbiec, czyli grzeszne, nieodnowione wnętrze, serce tego człowieka, w którym znajdują się złe rzeczy, choć według posiadacza tego skarbca mogą być dla niego bardzo cenne. Cenne i bardzo cenne, i takimi są. I w istocie dla niego takimi są. Możemy też o tym przeczytać. Sam Paweł mówi o sobie, apostoł Paweł, w liście do Filipian w 3 rozdziale. Piąty wiersz i dalej. Byłem obrzezany 8 dnia z rodu Izraela, z plemienia Beniamina, hebrajczyk od pokoleń, w stosunku do prawa faryzeusz, w kwestii gorliwości prześladowca Kościoła, co do sprawiedliwości, jeśli mierzyć ją normą prawa, człowiek bez zarzutu. To były te cenne rzeczy w sercu, we wnętrzu, wtedy jeszcze Saula, i on według tego żył, według tego postępował, w tym był gorliwy, gorliwie prześladował Kościół. Takie miał przekonanie. Jak to niektórzy mówią, święcie był przekonany, że tak jest, tak ma być i że żyje właściwie. A jednak, dalej tutaj pisze, cokolwiek mogło mi nieść jakąś korzyść, ze względu na Chrystusa uznałem za stratę. Więcej, w świetle doniosłości poznania Jezusa Chrystusa, mojego Pana, nic się dla mnie nie liczy. Dla Niego straciłem wszystko i wszystko uznaję za gnój, żeby tylko zyskać Chrystusa. Kiedy Jezus spotkał się z Saulem, a później Pawłem na drodze do Damaszku, nagle wszystko się zmieniło. Cała ta hierarchia, ta drabina się odwróciła. To, co było cenne, stało się bezwartościowe. A to, co zwalczał, stało się największym skarbem w życiu, w sercu, we wnętrzu Saula, a następnie apostoła Pawła. Także pożądliwość, uczynki ciała mają swój początek w sercu. I z kolei Pan Jezus mówi o tym w Ewangelii, między innymi w Ewangelii Marka, w 7 rozdziale. Przeczytam od 20 do 23 wiersza. I mówił Jezus dalej. Człowieka czyni nieczystym to, co z niego wychodzi. Z wnętrza bowiem, z ludzkiego serca, wychodzą złe zamiary, rozwiązłe czyny, kradzieże, morderstwa, cudzołóstwa, dążenia powodowane chciwością, wszelkie niegodziwości, podstęp, wyuzdanie, zawiść, obelżywość, pycha i głupota. Wszystkie te złe rzeczy wychodzą z wnętrza człowieka i to one czynią go nieczystym. Także, już nie będę tego czytał, apostoł Paweł w liście do Galacjan wymienia te uczynki ciała. Z kolei te cenne rzeczy, te cenne skarby we wnętrzu człowieka zbawionego, w odnowionym wnętrzu to owoc Ducha Świętego. Miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, powściągliwość. Ta lista oczywiście jest bardzo szeroka. Są też Boże dobra, których możemy nie być świadomi, których nie widzimy, nie poznaliśmy, jeszcze przez to nie są w pełni naszym udziałem. Czytamy o tym z kolei w liście do Efezjan, w 1 rozdziale. I tutaj apostoł Paweł modli się o wierzących w Efezie, w zborze, w kościele w Efezie. Proszę, by Bóg naszego Pana Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia dla dogłębnego poznania Go. Pragnąłbym, abyście, mając oświecone oczy swoich serc, zobaczyli, jaka nadzieja wiąże się z waszym powołaniem, jakie bogactwo chwały z jego dziedzictwem pośród świętych i jak nadzwyczajna jest wielkość jego mocy względem nas, wierzących zgodnie z działaniem jego potężnej siły. Jezus mówiąc o skarbcu we wnętrzu człowieka, na końcu wypowiada takie zdanie: z obfitości serca bowiem mówią jego usta. Czyli drodzy bracia i siostry, prędzej czy później przez usta wypłynie w postaci słyszalnych słów to, co jest w naszym sercu. Oczywiście nie tylko, tak jak powiedziałem wcześniej, to jest suma tego wszystkiego, ale ostatecznie przez usta też to wypłynie. Więc to wnętrze jest tak ważne nasze. To serce, to źródło życia. Z kolei Jakub w swoim liście w 3 rozdziale dziewiąty wiersz mówi o naszym języku, o naszych ustach coś takiego, czy pisze coś takiego. Sławimy nim, naszym językiem, Pana i Ojca i przeklinamy ludzi. Naszym językiem, naszymi ustami. Ludzi stworzonych na Boże podobieństwo. Z tych samych ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo. Tak, drodzy bracia, drogie siostry, być nie powinno. Czy z tego samego źródła może wypływać woda słodka i gorzka? Czy figowiec, drodzy bracia, drogie siostry, może rodzić oliwki, a winorośl figi? Podobnie gorzkie źródło nie może wydać słodkiej wody. Jak to możliwe? Więc jak to jest? W liście do Galacjan z kolei, w liście do Galacjan w 5 rozdziale, 16, 17 wiersz pokazuje nam, gdzie jest problem, albo gdzie jest rozwiązanie, albo gdzie powinien być punkt ciężkości naszego życia, starania o nasze wnętrze. Podkreślam natomiast, żyjcie w Duchu Świętym, ja dodam, a na pewno pokonacie żądzę ciała. Żyjcie w duchu, a na pewno pokonacie żądzę ciała. Ciało bowiem pożąda przeciw duchowi, a duch przeciw ciału. Te pragnienia są ze sobą sprzeczne, tak by wam przeszkodzić w czynieniu tego, co chcecie. Dlatego tak ważne jest regularne, codzienne karmienie się Bożym pokarmem, napełnianie się Bożym Słowem, staranie się o to, by ciągle być dopełnianym Duchem Świętym. Apostoł Paweł nakazuje bez ustanku albo nieustannie się módlcie. Kiedy sobie myślałem, no jak, modlę się rano, modlę się wieczorem, czasem w jakiejś sytuacji w ciągu dnia. Dla mnie dzisiaj to oznacza trwanie cały czas w społeczności z Jezusem, w kontakcie z Jezusem, z Duchem Świętym. Trwanie cały dzień w relacji z Duchem Świętym. Czy to jest możliwe? Jak to zrobić? Skorzystam teraz z niektórych myśli, treści zawartych w książce Johna Marka Comera. Drodzy bracia, drogie siostry, w ciągu dnia wykonujemy różne czynności. Jesteśmy w różnych obowiązkach, w różnych sytuacjach, w pracy, w szkole. Bywa, że w sytuacjach wymagających mentalnie, emocjonalnie. Nasz szef wzywa do biura, przychodzi ktoś, szef cię wzywa. Nie? To już emocjonalnie jest wymagające. Ale nie tylko. Stresujących. Myślę, że uczenie się pewnej praktyki, nawyku, zwyczaju może być pomocne w pozostawaniu w uważnej relacji z Duchem Świętym. Jezus także miał dobre i ważne zwyczaje. W Ewangelii Łukasza czytamy w 4 rozdziale, 16 wierszu, że według swego zwyczaju wszedł w dzień sabatu do synagogi i wstał, aby czytać. Czyli uczęszczanie do synagogi było zwyczajem Jezusa. Przypuszczam, że wiązało się to z całym okresem od jego dzieciństwa, kiedy Maria i Józef razem z nim chodzili do synagogi. W innym miejscu w tej Ewangelii Łukasza, czytamy w 22 rozdziale, z kolei 39 wierszu, potem wyszedł i zgodnie ze swym zwyczajem udał się na Górę Oliwną. Kiedy był w Jerozolimie, Jezus miał zwyczaj udawać się na Górę Oliwną, a trochę wcześniej czytamy, że nocami natomiast wychodził i przebywał na Górze Oliwnej. Tam się modlił. Tam rozmawiał ze swoim Ojcem. Wiemy, że Jezus mówił, że nie czyni nic, czego by u swojego Ojca nie widział i czego by od swojego Ojca nie słyszał. Myślę, że szczególnie właśnie ten czas, kiedy ponieważ w ciągu dnia często były tłumy, ludzie koło Niego, nawet kiedy udawali się gdzieś w ustronne miejsce, to ludzie obserwowali albo nie widzieli ich, szukali ich, płynęli przez Jezioro Galilejskie, aby ich znaleźć, Jezusa z Jego uczniami. Więc to był taki szczególny czas, kiedy Jezus rozmawiał ze swoim Ojcem, ale czytamy, że to było, kiedy był w Jerozolimie, że to było Jego zwyczajem, że chodził, lubił pójść do ogrodu Getsemane i tam po prostu być na osobności, mieć społeczność z Ojcem, przebywać z Nim. Było cicho, wokół nikogo nie było. Tak więc, drogi bracie, droga siostro, za każdym razem, gdy w zabieganym życiu złapiesz chwilę mentalnego oddechu, te sekundy po wysłaniu e-maila albo moment, w którym samochodem zatrzymujesz się na czerwonym świetle, albo czas, gdy przygotowujesz posiłek dla bliskich, dla swoich bliskich. W takich momentach przez uczenie się praktykowanie duchowej uważności możesz swoje myśli kierować do Boga ze świadomością, że On jest z tobą. Kochani, jest ważne, abyśmy chodzili w wierze, że On jest z tobą. Masz ciężki dzień, dali ci już w kość. Nie wiem, przez to, że ci dołożyli obowiązków, albo że ktoś przyszedł i powiedział, słabo ten miesiąc wyszedł, premii nie będzie, Może nawet się zdenerwowałeś wewnętrznie, nic nie powiedziałeś, bo nie wypadało, bo nie można było. I czujesz się taki rozbity, praca się skończyła, wracasz do domu i ci się przypomina, ale pastor w niedzielę mówił, stoję na tych światłach, ale jestem wkurzony. Wiesz, że Duch Święty jest w tobie? Jest! On nie uciekł. Jeżeli twoje emocje nie wybuchnęły, nie zrobiłeś czy nie powiedziałeś nie wiadomo czego, nie zgrzeszyłeś. Jesteś w relacji z Panem. Jego krew cię przykrywa. Twoje emocje nie anulują Bożej mocy i zdolności, aby przebywać w tobie i działać. Wiesz w ciągu całego dnia. Oczywiście, jeżeli twoje sumienie zostanie obciążone, wyznaj to Panu, unisz się przed Nim i odbierz przebaczenie. Ale myślę, że jest wiele sytuacji, gdzie po prostu życie nas pochłania, nasze myśli, nasze serca. Ja mam tak samo, kochani. I po prostu nie myślimy o tych Bożych sprawach, czy jakby nie uświadamiamy sobie, że jesteśmy Bożymi dziećmi i że Duch Święty cały czas jest w nas. I przez uczenie się właśnie w takich momentach i tym podobnych, praktykowania duchowej uważności może swoje myśli kierować do Boga ze świadomością, że On jest z tobą, że On jest w tobie, że jesteś otoczony Jego miłością. Może również wypłynąć chwała, uwielbienie i dziękczynienie dla Niego. I taka duchowa uważność, wrażliwość będzie pomagać większym wyczuleniu na głos Ducha Świętego. Na głos Ducha Świętego, na Jego prowadzenie. Czasem kogoś słyszymy, mówi, o tu Pan mi coś powiedział, tam to odebrałem, to zrobiłem, to i jesteśmy pod wrażeniem, mówimy, wow, no ja to jestem gdzieś bardzo daleko jeszcze od czegoś takiego, aby tak funkcjonować. Ale wierzę, że kiedy właśnie wzrośniemy w tej uważności, kiedy będziemy zwracali uwagę, aby ufać, że On jest z nami, że On jest w nas, kiedy będą te momenty, że będziemy mogli nasze myśli kierować do Niego, to będzie nam łatwiej odebrać ten impuls od Ducha Świętego, usłyszeć ten głos, odebrać to wrażenie, że Bóg kieruje mnie tu albo tu. Rozpoznać tą myśl od Ducha Świętego, że to ma być tak, lub tak, żeby powiedzieć to, albo żeby właśnie tego czegoś nie powiedzieć. Ale spróbujmy pójść w tym kierunku. Taka praktyka będzie pomagać, jak w prozie codziennego życia dawać więcej miejsca Duchowi Świętemu, Jego przejawom, przeze mnie, przez Ciebie. Patrz na Jezusa, troszcz się o relacje z Duchem Świętym, staraj się o dopełnianie Jego mocą, spożywaj duchowy pokarm, napełniaj się Bożym Słowem i co bardzo ważne, fundamentalne. Czyń to z wiarą. Czyń to z wiarą. Wrażenia możesz mieć różne. Oczywiście w tych wrażeniach może być Bóg. Ale często bywa tak, że te Boże wrażenia przychodzą przez wiarę. Tak, w tym takim, nie wiem, czy młode pokolenie zna ten traktacik taki, on był bardzo dobry. Tam był taki pociąg, lokomotywa, to była wiara. A potem była cała reszta. Wiara. Apostoł Paweł pisze w drugim liście do Koryntian, 4:7, skarb ten mamy w naczyniach glinianych, aby było widoczne, że źródłem tej ogromnej mocy jest Bóg, a nie my. Czyli Boża obecność, Boża moc w nas i jej przejawy z nas wobec tych, którzy są wokół nas i dla tych, którzy są wokół nas. Jezus, najcenniejszy skarb, On jest zawsze ten sam. Jezus w nas, On jest zawsze ten sam. Jednak naczynia gliniane, czyli my, jesteśmy różni. Każde naczynie jest unikalne. Dlaczego to jest takie ważne, kochani bracia i siostry? Bo kiedy staramy się o relację z Duchem Świętym i nie tylko wierzymy, ale mamy głębokie przekonanie, świadomość, poczucie, że Duch Święty jest w nas, to On wtedy przejawia się przez nas unikalny sposób. Ten Jezus Chrystus, ten Duch Święty, który jest taki sam dla wszystkich, przejawia się w unikalny sposób. Dlaczego to jest ważne dla nas? Przynajmniej dla mnie jest bardzo ważne. Bo to mnie uwalnia. Wiecie? To mnie uwalnia. W jaki sposób mnie to uwalnia? Uwalnia mnie w taki sposób, że na przykład, już będę kończył za parę minut, byliśmy z pastorem Wiesławem Kulawcem u wójta w Zebrzydowicach parę lat temu. To był czas, kiedy tam rodził się zbór, jeszcze był punkt misyjny. Chodziło o jakieś lokum, jakieś pomieszczenie. No i Wiesiu mówi, pójdziemy do wójta, w Zebrzydowicach może coś mają dla nas. Poszliśmy, miłe spotkanie, ten pan wójt, bardzo miły. Wiecie, i tak rozmawiamy i Wiesiu mówi mu świadectwo. I tak to powiedział, wiecie, to tak wszystko jakoś płynnie poszło, dobrze, pięknie opowiedział o swoim życiu. Ja sobie myślę, no ja bym tak nigdy nie potrafił. No następna myśl, która by pasowała, no jesteś słaby. Słabo się starasz. Duchowo coś z tobą nie tak. Co tam jeszcze by można dodać? Na pewno by się znalazło. Ale ja nigdy nie będę Wiesiem, kochani. Ja będę Januszem Cieplikiem, póki tu na ziemi będę żył. Ale zbawionym, odnowionym, z tym skarbem. I podobnie ty, drogi bracie, droga siostro. Tu jest sedno, tu jest ten punkt ciężkości, aby to z ciebie wypływało w różnoraki sposób. W tym są też słowa. Więc ten skarb, Jezus Chrystus, Duch Święty, który jest ten sam, jest w tym naczyniu glinianym. Każdy z nas jest tym naczyniem glinianym. Ale te naczynia gliniane są różne. Każde jest unikalne. Więc, drogi bracie, droga siostro, bądź z sobą. Niech świadectwo o Chrystusie, ten zasiew, aby w właściwym czasie plon wypływa z ciebie w sposób, w jaki tylko z ciebie może wypłynąć. Może wypłynąć. I tu już, drodzy bracia i siostry, jest amen. Proszę, powstańcie. Spędźmy chwilę w modlitwie. Wierzę, że Duch Święty mówił do waszego życia, do waszych serc, może do niektórych z was tak bardzo szczególnie. Dzięki Ci, Panie Jezu. Ciebie uwielbiamy, Tobie chwałę oddajemy. To, co uczyniłeś w naszym życiu, to zbawienie, to odnowienie, odrodzenie przez moc Twego Ducha Świętego, przez moc Twego żywego Słowa jest tak czymś niesamowitym, tak wielkim cudem. Uczyniłeś nas nowymi. Powiedziałeś przez apostoła Pawła, że w Tobie, Panie Jezu, wszystko stało się nowe. Stare przeminęło, to wszystko stało się nowe. To wnętrze, nasze serce, ten skarbiec. I Panie, Ty przyszedłeś do naszego wnętrza. Jesteś w nas. I to jest cudowne. Mamy społeczność z Tobą, mamy relacje z Tobą. Mamy przywilej być Twoimi sługami, ale nie tylko sługami, ale i synami, córkami, przyjaciółmi, aby wykonać to, co zamierzyłeś dla naszego życia tutaj. I dziękuję Ci, Panie Jezu, że przez Słowo, przez Twego Ducha Świętego dajesz nam cudowną zachętę. Poruszasz pewne struny w naszym wnętrzu, abyśmy jeszcze więcej, z większym apetytem starali się o relacje z Tobą. Poświęcali czas na nią, aby Ciebie poznawać, aby się napełniać Tobą, tymi skarbami, tym dziedzictwem, które mamy w Tobie, aby coraz więcej je poznawać. I Panie, kiedy żyjemy, kiedy jesteśmy w różnych miejscach, otoczeni różnymi ludźmi, niech to wypływa. I Panie, kiedy będziemy o to dbać, to będzie wypływać. I będzie siane ziarno dobrej nowiny, bo my sami całe nasze życie będzie niosło treść wspaniałego nowego życia w Jezusie Chrystusie. To, co będziemy robić, co będziemy mówić, czego nie będziemy mówić, czego nie będziemy robić. Nasza twarz, nasze gesty. I za to Ci dziękuję.
Panie, Twoja łaska, Twoja dobroć jest tak wielka. Jesteś tak hojny. Bądź uwielbiony. Bądź wywyższony z mojego serca, z naszych serc.